Witam słuchaczy w podcaście Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie Kolokwium. Z tej strony Aleksander Sudujko, a gościem programu jest psycholog Lucyna Narkiewicz-Skórko, specjalistka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wilnie. Dzień dobry, pani Lucyno.
Dzień dobry.
Komunikacja z nastolatkiem dla każdego rodzica jest prawdziwym wyzwaniem. Bardzo często zamiast rozmowy mamy do czynienia z monologiem, a nawet krzykiem. Często też wkrada się niezrozumienie, walka na argumenty. No i znika wtedy empatia. Konflikt pokoleń to temat stary jak świat. Skąd bierze się tyle napięć w okresie dojrzewania?
Pytanie bardzo ciekawe, bardzo obszerne, a odpowiedź pewnie by nam zajęła z kilka dobrych godzin, ale postaram się w skrócie przybliżyć tego nastolatka, dlatego że musimy się jemu przyjrzeć. Kogo my w domu mamy? Bo przez pierwsze 10 lat jakoś sobie radzimy z tym dzieckiem. Fajne jest, można go przytulić. Jako rodzice też czujemy się spełnieni, bo jednak robi mimo wszystko, tam mimo mniejszych czy większych kryzysów, to robi to, o co poprosimy. Lubi nas, my lubimy to dziecko i nagle z dnia na dzień widzimy, że mamy jakieś obcego stwora w domu, który jest humorzasty, który nie słyszy nas, który nie chce wykonywać poleceń, który ma tak naprawdę w ciągu dnia kilka razy koniec świata. I my się gubimy jako rodzice, bo my nie rozumiemy, co się dzieje. Więc myślę sobie, że warto byłoby się do tego w ogóle przygotować. Jako rodzic musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I z jednej strony mamy taki okres, gdzie zachodzi bardzo dużo zmian fizjologicznych w człowieku. Po pierwsze, wszyscy chyba pamiętamy, wiemy, słyszeliśmy gdzieś, że to jest burza hormonów. Ale burza hormonów to tylko czubek góry lodowej tak naprawdę. Odkąd mamy dostęp do rezonansu magnetycznego, to możemy przyglądać się, co się dzieje w mózgu nastolatka. I to dopiero jest odkrycie dla nas, że ten mózg jest w przebudowie w tym czasie. Wcześniej naukowcy myśleli, że i my za nimi również, że ta budowa mózgu kończy się tak mniej więcej koło 7 roku życia i już potem tych zmian niewiele następuje. Otóż okazuje się, że wcale tak nie jest. Że w tym okresie właśnie nastoletnim ten mózg przeżywa bardzo wielką przebudowę. Po pierwsze musi sobie poucinać niektóre połączenia, bo bardzo dużo energii by zabierało człowiekowi utrzymanie tak dużego mózgu. Zachodzi proces też mielinizacji, tak już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo to pewnie też dużo by zajęło czasu, ale ten mózg tak naprawdę z dnia na dzień jest coraz inny. I na przykład mamy taką sytuację, że umawiamy się na coś z nastolatkiem wieczorem, on sam tego chce, nie wiem, umawiamy się na jakąś na przykład wycieczkę, czynność, cokolwiek, tak, że to będzie następnego dnia. On się na to zgadza, my się na to zgadzamy, wszyscy fajnie idziemy, nastawieni, pozytywnie idziemy spać. Rano nastolatek się budzi z, nie wiem, z mimiką przekrzywioną i mówi, a naprawdę musimy to robić? I wtedy rodzic myśli sobie, kurczę, no jak to jest? Gdzie ja tu popełniłem błąd? Ci nastolatkowie współcześni to są tacy zmienni, że oni nie potrafią dotrzymać słowa, że taki mają słomiany zapał i tak dalej, i tak dalej. I uruchamia się w nas taki mechanizm w kierunku takiego obwiniania tego nastolatka. Natomiast od strony nastolatka jest wielkie niezrozumienie, dlatego że tak naprawdę, jeśli tak na skróty idąc myślowo, że ten nastolatek położył się spać z jednym mózgiem, a wstał zupełnie z czym innym. I rodzice mnie często pytają, no to co, to teraz wszystko tutaj przyjąć, usprawiedliwiać go i pozwalać na takie kaprysy? No nie, no neurobiologia, ona niczego nie usprawiedliwia, ale ona pomaga nam zrozumieć i zaakceptować. My na to nie mamy wpływu tak naprawdę, jako rodzice, i tutaj musimy się też zmierzyć z tym, że mamy pewne ograniczenie, że nie wszystko od nas zależy, tak samo jak nie zależy od nastolatka. I kiedy my pytamy, albo co się stało, albo czemu zmieniłeś zdanie, to on nie wie, co odpowiedzieć. I dlatego jest też sfrustrowany, dlatego też nie wie, jak to jest. Więc tutaj musimy bardzo, bardzo jakby zwrócić uwagę na to, że niewiele od nas zależy, to jest po prostu fizjologia, tak? Co jeszcze dzieje się z tym mózgiem takiego? To, że w tym okresie dopiero zaczyna dojrzewać tak zwana ludzka część mózgu. Co do takiego? Czyli ten przód, tak? Czyli płaty czołowe dopiero w tym wieku zaczynają dojrzewać i mało tego, one, bo rodzice mnie też często pytają, i długo to tak będzie, a kiedy to się skończy? No to płaty czołowe kończą swoje formowanie, tworzenie i takie dojrzewanie, no to teraz uwaga, 24-25 lat. Więc,
jeszcze tyle.
Więc nie jest to takie proste i może to rzeczywiście kogoś złościć, smucić i wywoływać albo uśmiech też zresztą na twarzy. Natomiast musimy się z tym liczyć, tak, że to jest długa droga i co znaczy ta tak zwana najbardziej ludzka część mózgu. W tej części mózgu rozwijają się nam takie procesy jak empatia, jak regulacja emocji, jak umiejętność przewidywania, planowania. I tutaj znowuż mamy klops tak naprawdę, dlatego że my pytamy nastolatków i każemy im wybierać na przykład studia, na przykład kierunek, kim by chcieli zostać, tak, zawód, i każemy im wybierać to raz i na zawsze, i na całe życie. A oni nie mają możliwości ani planowania, ani przewidywania, tak? I nie jest to ich zła wola. Po prostu oni tego nie potrafią. Oni bardzo mocno potrzebują naszego wsparcia. No to tak o mózgu, nie? Teraz co się jeszcze dzieje takiego, na co rodzice narzekają i co jest w ogóle niezrozumiałe? To, że przestawia się zegar biologiczny nastolatka. Też zresztą związane znowuż poniekąd z mózgiem, dlatego że mniej więcej o 2 godziny przesuwamy zegar biologiczny, przesuwa się im zegar biologiczny. Inaczej mówiąc, o 2 godziny później zaczyna się wydzielać melatonina w mózgu, odpowiedzialna za to, że chce nam się spać. Czyli jeśli dorosłemu rodzicowi chce się spać o godzinie 22, to nastolatkowi zaczyna ta melatonina się wydzielać mniej więcej tak, nie wiem, 12, 1, 2, to zależy bardzo indywidualnie. I wtedy znowuż na tym polu mamy konflikt, a szedłbyś już spać, a ileż można, a siedzisz tu z tym komputerem. A nastolatki mówią tak, dobra, ja chcę zrobić tak, jak mama mówi, czy tato mówi. Ja odkładam to wszystko, kładę się do łóżka. I co z tego, że jak ja leżę 2 godziny i nie mogę zasnąć? Ale co się dzieje potem? Jak taki nastolatek pójdzie sobie spać o 2 w nocy, to na lekcję musi się obudzić na 8. I teraz mamy 5 godzin snu? 6? Naukowcy twierdzą, że nastolatkowie mają zwiększoną jakby potrzebę zwiększonego snu, czyli mniej więcej 9,5 godzin powinien spać nastolatek. I wtedy nauczyciele włączają się i mówią, przez pierwsze 2 lekcje nie można się z nimi dogadać, oni są nieprzytomni, bo siedzą w tych komórkach do nocy. I znowuż mamy niezrozumienie po żadnej stronie, nie rozumiemy, co się dzieje. Znowuż nauczyciele mnie pytają, to co robić? No ja nie wiem, co robić, ale wydaje mi się, że szkołę nastolatek powinien zacząć o 10 albo o 11.
Albo druga zmiana powinna wrócić do laski.
Też prawda. Też prawda. Niestety, no to tak jest. To nie wynika z ich złej woli, tak? Bo oni nawet jak chcą zrobić tak, jak my oczekujemy, to im to nie wychodzi. Więc tutaj jakby bardzo, bardzo bym apelowała do dorosłych, żeby troszeczkę się zastanowić i troszkę przyjrzeć się temu, co nie jest, jakby nie jest zależne od tego nastolatka. I to zmniejsza trochę napięcie, albo te strefy napięć troszkę stają się, że tak powiem, bardziej akceptowalne, bo nie unikniemy tego. Bo to jest naprawdę duża przebudowa. Plus całe oczywiście i pokwitowanie, i dojrzewanie, tak? Zmienia się im cała budowa ciała. I nagle, nie wiem, rosną im kończyny, nie? Robią się długie nogi, długie ręce. I nagle widzę, jak mój nastolatek, który był sprawny fizycznie, tak? Skoordynowany. Nagle widzę, jak on się potyka o wszystko, jak zahacza o coś, jak wypada mu coś z rąk. I jeśli z takim świadomym nastolatkiem sobie porozmawiać tak na spokojnie i zapytać, słuchaj, jak to jest, to on po prostu mówi, że on sobie nie radzi z tymi długimi rękami i nogami. Natomiast my, dorośli, jesteśmy skorzy bardzo do oceniania i często padają takie słowa obrażające nastolatków, tak, że tam, nie wiem, nie zgraba, no to pewnie to takie bardzo, padają i mocniejsze słowa, tak? I znowuż zakręcamy tutaj koło tych emocji zupełnie niepotrzebnie, jakby no, nic to nie wnosi, tak? To, że on się zahaczył, czy coś zrzucił ze stolu, to tak naprawdę też nie jest zależne od niego. Zanim on się oswoi z tym swoim ciałem, tak? Zanim on złapie równowagę. Bo nie wiem, no zawsze dorosłym mówię, no nie wiem, jakbyście ubrali szczudła, tak? I po prostu i poszli w tych szczudłach. To tak łatwo by było tak od razu. Trzeba na to czasu, tak? Trzeba po prostu obserwować, pomagać, wspierać, tłumaczyć im też pewne procesy, bo nastolatki mówią, że oni też nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Oni się czują, że sami mówią, czy ja jestem normalny, czy nie jestem, bo ja naprawdę nie wiem. Mama mnie o coś pyta, ja nie wiem. I tak właśnie tutaj mamy tyle przemian, tyle zmian, że my nie rozpoznajemy swojego takiego fajnego, przytulnego dziecka, a widzimy, mówię, jakieś obce ciało w naszym domu, które nam poniekąd utrudnia życie, to prawda, bo nastolatkowie mimo wszystko, to oni komunikują się z nami w bardzo trudny sposób, bardzo trudno do nich jakby dotrzeć, no bo tutaj znowuż te emocje wchodzą w grę, tak? Bo dopóki ten mózg jest jeszcze na takim poziomie niezbyt pobudzony, to on jakoś daje sobie radę. Tak, jakoś tam próbuje skoordynować to wszystko. Ale kiedy wchodzą w grę silne emocje, kiedy nastolatek jest bardzo pobudzony, to wtedy mózg się wyłącza, bo on już sobie nie daje rady i rozum nie działa. My natomiast jesteśmy przyzwyczajeni apelować do rozumu i mówić, przecież ty już jesteś duży, powinieneś zrozumieć, coś tam. A po prostu to tak jakby nas w ogóle nie słyszał, tak? Zanim jakby zwrócimy się do rozumu nastolatka, to musimy ukoić emocje. Musimy zrobić tak, żeby te emocje troszeczkę napięcie emocjonalnie się zmniejszyło. I wtedy możemy apelować do rozumu i jest szansa, że ten nastolatek nas usłyszy.
Z drugiej strony też często rodzice zapominają, że też sami tacy byli.
Tak, i tutaj mało tego, że zapominają, że i oni mówią, że oni byli inni.
Jeszcze dochodzi do tego, że a nas wychowywano tak i tak.
Tak, zgadza się, ale tutaj też bardzo fajna jest w ogóle książka ostatnio wyszła dla nastolatków, bo my tak ciągle, że dla dorosłych dużo jest poradników takich psychologicznych, a co z tym nastolatkiem, a jak z tym nastolatkiem? I tak naprawdę dopiero chyba pierwsza książka na rynku tłumaczy dla nastolatków, dlaczego my się nie dogadujemy, dlaczego ci rodzice są tacy, a nie inni i dlaczego te nasze mózgi są jakoś bardzo różnie funkcjonują. I właśnie tam w tej książce jest opisany ten fenomen, że my jako ludzie jesteśmy skłonni zapamiętywać to, co jest dobre. To, co jest złe, szybko nam umyka z pamięci. Mózg tego nie przechowuje. Plus, jeśli jeszcze emocjonalnie jesteśmy jakoś zaangażowani, a wiek nastoletni to jest taki okres bardzo emocjonalny, to zostają nam w pamięci właśnie takie fajne i ciekawe chwile. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my jako ludzie, i tu też mózg ma swój udział w tym, że podkoloryzujemy troszeczkę ten swój stan rzeczy, tak?
Zawsze
chcemy wypaść lepiej niż było w rzeczywistości. To znaczy nie wymyślamy jakichś faktów, których nie było, ale koloryzujemy tak troszeczkę w lepszym świetle, chcemy wypaść niż było w rzeczywistości. I kilka jeszcze innych fenomenów, tutaj już nie będę tłumaczyć, ale to tak właśnie jest, tak, że my byliśmy identyczni, tylko my tego albo nie pamiętamy, tak, albo też nie mieliśmy okazji tego wyrażać. My, jeśli byliśmy wychowywani właśnie w takim posłuszeństwie, jak to można na skróty znowuż pójść i nazwać, To co to znaczy? To znaczy, że nikt nie pytał nas o żadne emocje, o żadne zdanie i tak dalej. Po prostu mieliśmy zrobić tak, jak dorośli kazali i ze strachu to robiliśmy, natomiast te emocje nigdzie nie zniknęły, tak? My po prostu tłumiliśmy to w sobie. I teraz przez to tłumienie tych emocji nie nauczyliśmy się sobie z nimi radzić, bo nie dopuszczaliśmy ich do głosu. I teraz też bardzo trudno jest nam poradzić z tymi nastoletnimi emocjami naszych nastolatków, bo my nie wiemy, jak to ugryźć, bo my nie wiemy, jak do tego podejść, bo jak na przykład, nie wiem, nastolatek nam trzaska drzwiami, krzyczy, coś tam wykrzykuje, bo teraz, no, dzieci przez to, że mają dostęp do różnych źródeł, tak, mają większe możliwości mimo wszystko w tych czasach współczesnych, więcej sobie pozwalają, my też troszeczkę im więcej pozwalamy na wyrażenie siebie, ale na przykład jeśli taki nastolatek krzyczy, nie, i coś tam wykrzykuje i trzaska drzwiami, to ja jako rodzic już rozumiem, co to jest, tak? I na pewne rzeczy pozwalam, to znaczy nie na jakąś bójdę w domu, ale na pewną tolerancję już na takie zachowania mam, ale na przykład babcia czy dziadek to mówi, o hola, hola, to już jak wy go wychowujecie? I znowu zaczynamy od początku, tak? Czyli jest naprawdę, świat dorosłych jest takim światem, gdzie bardzo trudno nam przyjąć inność. My jesteśmy już przyzwyczajeni do swoich schematów jakichś i chcemy, żeby tak było, nie? Żeby tak było po naszemu i zawsze i z uśmiechem na buzi, nie? I kiedy z takim nastolatkiem się stykamy, to nie bardzo umiemy się z nimi zachowywać, nie bardzo umiemy im komunikować, a oni potrzebują nadal tego samego, tak? Potrzebują miłości, akceptacji, potrzebują zrozumienia, potrzebują jasnych zasad, potrzebują pochwał. Potrzebują pozytywu od nas. I tutaj, jeśli nastolatek ma burzę w mózgu, to zadaniem dorosłego jest utrzymać tą równowagę emocjonalną. I tu przypominam, że nasze płaty czołowe dorosłych już są ukształtowane. Więc my jesteśmy w stanie tą równowagę utrzymać.
I musimy.
No to już zostawiam słuchaczom, tak? Możemy. Nastolatek nie. I teraz co się dzieje? Jeśli dorosły potrafi utrzymać tą równowagę emocjonalną, to jest jeszcze coś takiego jak neurony lustrzane, tak? Kiedy nasz nastolatek łapie nasz nastrój, to on się wycisza. Ale jeżeli krzyczy nastolatek po jednej stronie, a rodzic się unosi po drugiej stronie, to iskry lecą. Tak? Ktoś tutaj musi zapanować nad sytuacją. No najlepiej jak zapanuje nad sytuacją osoba, która ma ukształtowany mózg, ma rozum, doświadczenie i pewne predyspozycje do tego, żeby zapanować nad sytuacją, wtedy łatwiej będzie nastolatkowi wrócić do tej równowagi.
A z drugiej strony teraz też często się mówi o tym, że dzisiejsze dzieci dojrzewają wcześniej niż kiedyś. Czy jest to prawda, czy nie?
Tak, są takie dyskusje właśnie. Nawet psycholodzy, bodajże francuscy, kiedyś proponowali nawet przypisać psychologię rozwoju, podręcznik z psychologii rozwoju, mniej więcej to tak oni obliczyli, że około 2 lat, tak? Czyli tak jak, nie wiemy, jak myślimy, że nastolatek kiedyś przynajmniej, tak? Jakieś 13-14, no to teraz już 11, myślę sobie, że na pewno tak.
Rozumiem. Na co jeszcze są narażone dojrzewające dzieci i co powinno zaniepokoić rodziców i jak z tym radzić?
No ja myślę, że tutaj ważna bardzo jest relacja. Jeśli my potrafiliśmy taką relację z dzieckiem zbudować do tego okresu nastoletniego, to mamy szansę zaobserwować różne trudności w wieku nastoletnim. To znaczy ta relacja pomaga nam wesprzeć tego nastolatka. Jeśli my zaczynamy tą relację budować w wieku nastoletnim, to niestety bardzo dużo rzeczy możemy przeoczyć. A co się dzieje w wieku nastoletnim? No to oni są narażeni na różne używki, tak? No bo tak mają ukształtowany ten mózg, jeszcze nie do końca, że i mają się różnych ryzykownych zachowań. Impulsywni są. Nie umieją przewidywać konsekwencji. Więc te papierosy, czy te elektroniczne papierosy, to już mówią, że to już nie jest, aż już mówią, że to już nie problem, nie? Ale alkohol, narkotyki, różne ryzykowne zachowania, no to niestety, czy ta wczesna seksualizacja młodych ludzi, no to oni są narażeni na to ryzyko. Ale też z czym my psycholodzy się stykamy, to właśnie z depresją, z takim brakiem poczucia sensu życia, nie odnajdują siebie w tym świecie, tak? No i brak zrozumienia, to co deklarują nastolatkowie, to że brak zrozumienia ze strony dorosłych, nie otrzymują tego wsparcia. No jasne, uzależnienia też, które wchodzą, nie? No to ten internet niestety i technologie, i ekrany, one swoje też robią. Więc tutaj jakby zadaniem rodziców, tak, zadaniem dorosłych jest no, obserwowanie tego nastolatka i wspieranie go, tłumaczenie różnych rzeczy, ale przede wszystkim też bycia takim świadomym rodzicem i troszeczkę takiego rozeznania, a co może się dziać. Bo najczęściej bywa tak, że rodzic dowiaduje się jako ostatni, że coś się złego dzieje. Taka też jest prawda, dlatego że no, nastolatkowie też, ponieważ muszą tutaj spełnić taką funkcję, że jakoś zaistnieć w tym świecie, tak? Oni się przekierowują na to środowisko rówieśnicze, że i nastolatek szybciej być może powie temu rówieśnikowi o czymś, o jakichś kłopotach, niż rodzicowi. Tylko że co z tego, jak to są dwa niedojrzałe mózgi, tak? On powie, ale nic z tego nie wyniknie. Dlatego jak na przykład rozmawiamy z nastolatkami, to pierwsze pytanie, pytamy, czy ma wsparcie jakieś osoby dorosłej, tak? Bo to, że ma wsparcie rówieśników, niestety nie rozwiązuje sprawy. Więc tutaj jakby no być cały czas, być, czuwać, nie wiem, obserwować, żeby w miarę szybko zareagować i pomóc, jeśli taka jest potrzeba.
Chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu, co pani mówiła o używkach i tych niebezpieczeństwach. Czy to wynika z tego powodu, że nastolatek musi i chce spróbować wszystkiego sam, czy to raczej wynika z tego głodu adrenaliny?
Znaczy, nastolatek jest w takim okresie, kiedy eksperymentuje, tak? Kiedy on musi jakby wyczuć granice swojej możliwości i to jest jakby wpisane w rozwój, to jest jakby norma rozwojowa. Natomiast uzależnienie nie jest normą rozwojową, tak? Czyli oni eksperymentowanie od czasu do czasu czegoś nowego, to i owszem, ale ja bym tutaj jeszcze wyróżniała jedną rzecz, dostępność. Bo tutaj właśnie, tu akurat pasuje porównanie nas, rodziców i nastolatków. My nie mieliśmy takiej dostępności do używek, jak mają teraz dzieci i bardzo trudno im się czasami obronić przed tym. Więc ta dostępność na pewno nie ułatwia sprawy, a to, o czym pan mówi, o tej adrenalinie, owszem, myślę sobie teraz tak, nie znam badań jakichś szczególnie, nie umiem teraz niczego zacytować, ale z moich obserwacji to wynika w ten sposób, że to granie na przykład w gry komputerowe, tak, nie wiem, używanie tych ekranów na okrągło, ono pobudza mózg. Pobudza mózg, mózg jest takim przestymulowany i już takie jakieś, nie wiem, wrócenie późniejsze do domu, to już dla nich żaden wyczyn, tak? Co jeszcze na przykład w naszym dzieciństwie pewnie, czy tam w młodości, to już byłby wyczyn, nie? Że tak się postawić tym rodzicom i to już byłoby coś mocnego, dla nich to nie jest, tak? Czyli jakby ten pull-up tego pobudzenia jest oczywiście wyższy i oni potrzebują większej stymulacji, to prawda.
I dla rodziców to jest szokiem.
Tak.
To przesunięta granica.
Tak.
Mówiła też pani o depresji. Rozumiem to przez to, że samoocena tego nastolatka się zmniejsza w tym okresie. Co może zrobić rodzic, żeby zmotywować go, żeby wyciągnąć go z tej niebezpiecznej ścieżki w drodze do depresji?
Rozmawiać. Być obecnym. To jest jakby podstawa. Relacja, rozmowa i obecność dorosłego w życiu nastolatka. Bo na przykład mamy do czynienia z czymś takim, że ten rodzic niby jest w domu, ale tak naprawdę nie ma jego w życiu nastolatka. My się nie interesujemy na przykład, co on tam robi w tym komputerze. Bo jak my widzimy, że nastolatek jest w komputerze, to po prostu, nie wiem, odwracamy się napięcie i wychodzimy, bo tak jakbyśmy wiedzieli, aha, siedzi w komputerze. Nie? Tak jakby sobie na skróty idziemy, ale co on tam robi, w czym on jest, tak? Bo z góry zakładamy, no to nasze pokolenie, mówię o tak mniej więcej 40-50, tak? My jakby z góry zakładamy, że technologie to jest coś złego. I negatywnie reagujemy na to, jak widzimy nastolatka z telefonem czy w komputerze właśnie. Jakby i nie staramy się zrozumieć, co on tam ma, tak? Czym żyje? Bardzo mało znam osób właśnie w takim wieku, które by usiadły z nastolatkiem i zagrały w jakąś grę.
To już chyba pokolenie moje będzie takie.
Tak, i tutaj właśnie mówię, że to młodsze pokolenie, tu z kolei znam tatusia takiego, który właśnie na warsztatach mówił, że jadę teraz do syna, bo on czeka, żeby ze mną zagrać. I w następnym tygodniu, jak wracał, to mówi, że graliśmy do 3 nad ranem. I u mnie w głowie zapaliła się taka żarówka. Myślę, kurczę, no my tu się uczymy o relacji, o obcowaniu, a oni grają w gry. Ale potem, jak zrozumiałam, jaka relacja między nimi zachodzi podczas grania w te gry, to myślę sobie, dzięki Bogu, że ten tato siedzi i gra z nim. Bo na przykład okazało się, że ten chłopak nie siadł bez taty grać i nigdy by nie siadł bez niego grać. Natomiast to jest taka forma, tak jak mówię, no taka trochę inna piaskownica tak naprawdę, nie? Trochę w innej formie, ale my mamy być obecni w życiu, my mamy wiedzieć, co oni, albo się zainteresować. Bo my często mówimy, tam jakieś głupoty, no wiadomo, sprzątanie, pranie i gotowanie to są rzeczy te konkretne, ważne, tak? I najważniejsze czasami, albo ucz się. No, rodzice też mówią zawsze, no ja już wszystko zrobię, synku, córeczko, tylko ty się ucz. No, ale nie samą nauką człowiek żyje, tak? I nie samym sprzątaniem. Ważne jest, żeby ta młodzież rozwijała pasję, żeby ona miała tą pasję, tak? Żeby pokazać im ten świat szerszy, żeby wprowadzić dla tych młodych ludzi trochę więcej autorytetów dorosłych, tak? Żeby pokazać, że ten świat dorosły jest też fajny i ciekawy, że to są fajni ludzie, bo oni bardzo chętnie idą za takim dorosłym autorytetem i myślę sobie, że to nasze wycofanie się takie, czasami taka nasza, może to będą mocne słowa, to przepraszam rodziców, ale taka byle jakość, taka szarowatość, no ona nie jest atrakcyjna dla nastolatka. No jeśli my w kółko i w kółko o tym sprzątaniu, no to niestety no my jesteśmy ciekawymi rozmówcami, bo nastolatek wie, czym to się skończy, tak? Więc może w tym okresie warto odpuścić niektóre rzeczy, tak? I troszeczkę się zainteresować tym światem właśnie nastolatka. I ja wiem, że z naszego punktu dorosłego to my wiemy, ojejku, jaki idealistyczny świat, on tu, jeszcze kolejny będzie zmieniać świat. Ale my też tak mieliśmy, tak? Oni przez to muszą przejść i fajnie, że żyją jakimiś ideałami, fajnie, że nie wiem, że chcą demonstrować, że chcą, wprowadzać jakieś zmiany, żeby na przykład, nie wiem, pomóc dzieciom w Afryce, czy te zmiany klimatyczne jakoś na to wpływać. Fajnie, to jest ich siła i energia, tylko potrzebują towarzyszenia osoby dorosłej i to tyle.
Też rozumiem, że to towarzyszenie, ta relacja ma być budowana ciągle, nie tylko, że wejdziemy w tą relację w wieku 15 lat, kiedy dziecko już
nie ma
jest
szansy.
Zamknięte, bez szans.
Bez szans, znaczy bardzo trudne, może nie bez szans, ale to już jest naprawdę bardzo trudne, żeby nawiązać z nim relację, bo my już jesteśmy na bardzo odległych ścieżkach.
Rozumiem. I może tak na koniec jedna rada dla rodziców, których dzieci za chwilę wkroczą w wiek nastoletni i zaczną dojrzewać, to? Rozumiem, że to jest bardzo trudne, ale jedna.
No, kochać i wymagać. Chyba to jest motto szkoły dla rodziców i wychowawców, ale ono chyba się sprawdza właśnie w tym wieku jak najbardziej.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypominam, że gościłem dzisiaj psycholog Lucynę Narkiewicz-Skórko, specjalistkę poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wilnie. Życzę udanego tygodnia i słyszymy się za tydzień.